Witaj u Januszu, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego życia i działania. Ja nazywam się Ula Januszuk i pomagam twórczym osobom kreatywnie rozbłysnąć, inspirując, motywując i skłaniając do refleksji.
Dzień dobry. Witam się z Wami dzisiaj szybciej niż się spodziewałam, ale patrząc na to, z jak wielkimi lukami bez podcastu Was zostawiałam w przeciągu ostatnich wielu, wielu miesięcy, no to pomyślałam, że to może będzie miła niespodzianka, kiedy zobaczycie moją okładkę wśród nowych odcinków tydzień wcześniej niż się spodziewałam, ale wiecie, nie chodzi tylko o Was, chociaż tutaj w ogóle dużo będzie o Was i w ogóle w tym odcinku będzie bardzo dużo o różnych odmianach miłości, tak tutaj powolutku zajawię, ale w praktyce po prostu na nowo zakochałam się w nagrywaniu podcastu. Jeżeli mnie śledzicie nie od dziś, to wiecie, że ten podcast ma już niespełna 6 lat i kiedy zaczynałam swoją drogę, byłam totalnie zajarana, ale też ta moja zajawka była inna. Była inna niż teraz. Nie mówię, że lepsza, nie mówię, że gorsza, ale wiecie, przez te prawie 6 lat człowiek naprawdę jest w stanie się mocno rozwinąć i przejść bardzo, bardzo różne rzeczy. I wiecie, te 6 lat obfitowało w bardzo, bardzo różne odkrycia i też, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, różne przypływy i odpływy. W tym wypadku przypływy i odpływy motywacji do nagrywania dla Was, ale wiecie, biorąc pod uwagę fakt, że te odcinki, ten podcast cały oscyluje wokół osi, jaką jest moje osobiste kreatywne doświadczenie, no to siłą rzeczy, jeżeli ta kreatywność się zmieniała, jeżeli ja się zmieniałam, no to ten podcast też zyskiwał inne wymiary, a czasem po prostu go nie nagrywałam. Także cieszę się, że mogę dla Was wrócić i dzisiaj byłam na siłowni, od jakiegoś czasu chodzę na siłownię. Teraz chodzę bardzo regularnie chodzić na bieżni i na siłowni, szczególnie odkąd dostałam diagnozę zespołu policystycznych jajników, o którym jeszcze Wam opowiem. To jeden z tematów, który chcę poruszyć przy okazji mówienia o kreatywności, która trochę daje ukojenie i takiej kreatywności, która niekoniecznie daje dzieła, ale daje jakieś właśnie takie pocieszenie i upięknia nam codzienność. Będzie taki odcinek też w przyszłości. I dzisiaj na siłowni wpadłam na 4 pomysły tego, o czym chciałabym do Was pogadać, więc stwierdziłam, że jedziemy na tej fali, najwyżej się wywalimy na ryj, ale póki co mam motywację i mam tematy, o których chciałabym do Was gadać. Prawdopodobnie to, że wreszcie przyszła do nas wiosna, więc tej motywacji jest więcej. No i wiosna też przyszła w moim podcastowaniu, także dzisiaj zajmiemy się tematem, który jest moim bardzo, bardzo świeżym odkryciem, chociaż tak naprawdę to odkrycie nie dotyczy do końca tego, czym jest, nie do końca dotyczy sedna tego zjawiska, o którym chcę Wam powiedzieć, ale jest to odkrycie tego, co jest wytrychem, jest taką przyczyną tego, jest takim właśnie podziemnym prądem tego, jak wyglądały moje odkrycia poprzednich latach mojego kreowania. Już Wam mówię, o co chodzi, bo to brzmi strasznie zagmatwanie, a rzecz jest bardzo prosta. Tą rzeczą, która spaja moją regularność w tworzeniu, moją przyjemność z kreowania, moje kreatywne życie, które polega na tym, że rzeczywiście kreatywne jest, a nie tylko o nim myślę, jest, słuchajcie, miłość. I ja wiem, być może powiecie teraz, Ula, miłość. Przecież to jest bzdura. Przecież miłość na tym świecie była odmieniana przez wszystkie przypadki. Jaki związek może mieć miłość z kreatywnością? I jeszcze kilka lat temu, kiedy dowiadywałam się o tym, że czyjąś wartością, główną wartością jest miłość, to też miałam takie, dlaczego to wszystko musi być takie cringe'owe? Dlaczego tak bardzo ludzie muszą w tej miłości się roztapiać? Dlaczego nie coś bardziej ekscytującego? No już ile można? No ale okazuje się, że ja też dojrzałam do tego wniosku, że tym, co naprawdę mną kieruje i naprawdę mną motywuje jest miłość. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, na jakie sposoby ta miłość rzeczywiście wspomaga moją kreatywność, jak ona się wiąże z tym, co robię, co ona mi daje, bo odkrycie, że to właśnie miłość, to chyba jest taki tytuł filmu, nie? Że to właśnie miłość jest moim motorem napędowym, było dla mnie bardzo zaskakujące. I od czego się to w ogóle zaczęło? Ja sobie od niedawna, co jakiś czas robię pewną nawiedzoną praktykę, którą mój mąż by wyśmiał, więc nie zawsze mu mówię o moich wszystkich nawiedzonych praktykach. Czyli kiedy czuję potrzebę, losuję sobie kartę tarota. I to nie jest żaden profesjonalny rozkład, to nie jest żadne mambo jumbo, cokolwiek tam sobie wymyślicie. W sensie ja nie korzystam z talii tarota jako narzędzia ezoterycznego, czy przewidywania przyszłości, ale korzystam bardziej jako takiej pomocy do tego, żeby sobie pewne rzeczy przemyśleć. I z reguły te karty, na które trafiam, one bardzo celnie, bardzo tak ładnie wpasowują się w te przemyślenia, które ja aktualnie mam. I teraz rozważając sobie, jak chciałabym, żeby dalej wyglądało moje życie zawodowe, też po tych odkryciach właśnie, tych diagnozach, które miałam, wyciągnęłam z talii kartę Rydwanu i jest to karta, która przepowiada, powiedzmy w tej tradycyjnej terminologii, przepowiada sukces. Ale to, czemu mi ta karta miała służyć i co mi naprawdę bardzo mocno otworzyła, to pytanie, które zadała babeczka, którą obejrzałam na YouTubie, która tłumaczyła znaczenie tej karty, czyli pytanie o to, co mnie motywuje, co mnie napędza. Wiecie, Rydwan to jest symbol ruchu, w Rydwanie jedziemy do przodu, no i coś nas musi napędzać. I wiecie, ja tak sobie odpowiadałam na to pytanie pisemnie, bo ja w ogóle bardzo Wam polecam, jeżeli nie dotarło do Was jeszcze to polecenie właśnie moje, to bardzo serdecznie Wam polecam prowadzenie dziennika i oczywiście to może być w bardzo różnej formie. Ja nagrałam osobny odcinek na temat prowadzenia dziennika, który Wam serdecznie polecam. Natomiast tam opisywałam bardziej takie pisanie dziennika codzienne, które też jest super i które mi bardzo układa w głowie i sprawia, że każdy mój dzień jest spokojniejszy. Czyli takie codzienne, poranne odsiewanie myśli, dziennikowa myśl odsiewnia. I to jest jeden filar tego, jak ja pracuję z takim właśnie odręcznym pisaniem. Ale drugi to jest coś, co nazywam kreatywnym zeszyciarstwem i być może kiedyś zrobię z tego warsztaty. Kreatywne zeszyciarstwo w moim wydaniu polega na tym, że ja po prostu poprzez różne formy zarówno pisania, jak i rysowania, kolażowania, wyklejania, wymyślania różnych rzeczy właśnie wizualnie, przepracowuję konkretne tematy. I w tym wypadku tym tematem właśnie był sukces. I tak zaczęłam sobie wypisywać, że to, co mnie motywuje, to jest satysfakcja, to, co mnie motywuje, to spełnienie, radość, przyjemność. I tak sobie wypisywałam i w międzyczasie pisałam z moją przyjaciółką Kasią, która aktualnie była w dołku. No i Kasia wysłała mi przepiękny cytat z książki Bell Hooks, książki o miłości, nie pamiętam w tej chwili tytułu, ale taki cytat, w którym wskazywała mnie jako też osobę, która poszłaby z nią, pojechałaby z nią na konferencję, jeżeli jej by się przyśniło to, że spotka na tej konferencji miłość. I dokładnie w momencie, kiedy pracowałam sobie nad tym tematem sukcesu, wpadł ten cytat i ja, możecie sobie mówić co chcecie, ale ja lubię czasem nie wierzyć w przypadki. I w tym momencie zdałam sobie sprawę, i to nie było, wiecie, takie odkrycie, jakie się ma czasem, że tak czujesz, jakbyś nagle wpadała w nową rzeczywistość, nie? W sensie czasem mamy tak, ja przynajmniej tak czasem mam, być może to jest coś dla Was zupełnie nieznanego, ale myślę, że też tego czasem doświadczacie, że czasem ta prawda objawia nam się w taki bardzo spektakularny sposób, że są fajerwerki, wybuchy, pościgi, no po prostu cały nowy świat roztacza się przed naszymi oczami dzięki tej poznanej prawdzie. A tutaj, kiedy zdałam sobie sprawę, że te wszystkie rzeczy klamrą spina właśnie miłość, to byłam taka, okej, Tak jakby to tak wiele nie zmieniało, ale chociaż na tym poziomie takim, wiecie, moim uczuciowym, to była pewnego rodzaju oczywistość, tak im dłużej sobie myślę i kokoszę w sobie tę perspektywę, że to właśnie miłość jest tym, co mnie napędza i tym, co mnie motywuje, tym większą jej władzę widzę i tym bardziej dostrzegam ją w różnych aspektach. I kiedy zdałam sobie sprawę, że to miłość jest tym moim motywatorem, to przypomniałam sobie sytuacje, w których ja jeszcze nie odkryłam, że żeby tworzyć regularnie i z radością, to trzeba przede wszystkim tworzyć to, co my lubimy, to, co się nam podoba. Być może też jesteś teraz w takim momencie, a może ten proces rozwojowy jest już za tobą, ale ja przez bardzo długi czas miałam tak, że zamiast tworzyć rzeczy, które ja chciałam, które mnie jarają, które ja lubię też odbierać, lubię przyswajać jako odbiorczyni czyjejś sztuki, ja bardzo długo myślałam o tym, że muszę pisać wielką literaturę. Nie tylko przez duże W i L, ale przez wszystkie możliwe duże litery. I to był taki czas, w którym ja zamiast wybierać to, co jest fajne i może trochę lżejsze i znacznie bardziej przyjemniejsze, ja wybierałam takie rzeczy do pisania, które sądziłam, że zostaną docenione. I warto tutaj zaznaczyć, jest to taki bardzo istotny szkopuł, że to nie były rzeczy, które ktoś mi powiedział, że mam napisać, nie? I myślę, że w Twoim przypadku, w Waszym przypadku też może tak być, że te wymagania, które sobie narzucamy potencjalnie z zewnątrz, te wymagania, które mają zadowolić inne osoby wokół nas, one wcale nie są poparte żadnymi badaniami naukowymi. Żadni typowi ankietowani nie odpowiadali na nie w spójny sposób, który można by przedstawić w familiadzie na tej pięknej tablicy. Tylko to są rzeczy, które my sobie wymyśliliśmy. My stworzyliśmy w głowie własną ankietę, która zupełnie nie składa się z typowych głosów osób z zewnątrz i stwierdziliśmy, że dobra, to na pewno jest bardzo reprezentatywna próba, to jak my myślimy, że świat myśli i na podstawie tego ja tworzyłam swoje teksty w przeszłości. I tworzyłam je tak do momentu, kiedy powoli do mojej świadomości nie zaczęły się podkradać głosy, które na początku traktowałam po prostu jak diabła wcielonego. Głosy, które mówiły, twórz to, co lubisz. Twórz to, co lubisz. Nie, co lubią inni. Nie, co myślisz, że polubią inni. Twórz to, co lubisz. I wiecie, oczywiście jest tak, że nie wiem, ograniczenia różnego rodzaju często sprzyjają naszej kreatywności, że często różne formy, do których musimy się dostosować, sprawiają, że ta nasza kreatywność wychodzi na nowe poziomy. Są oczywiście też takie sytuacje, w których mamy konkretne wymagania i ci ankietowani, potencjalni, typowi ankietowani nie są tylko w naszej głowie, ale mamy z zewnątrz jakieś zlecenie, które nam mówi, to są ci twoi ankietowani, zrób to tak i tak. Ale my bardzo często zapętlamy się właśnie w takim kole, może zawiści, takim mechanizmie, w którym my tworzymy to, co uważamy, że świat by chciał zobaczyć, odebrać, doświadczyć. Po skończeniu świat tego nie docenia tak, jakbyśmy chciały i chcieli i po prostu jedziemy wtedy w typową dla wielu osób, być może szczególnie w Polsce rzecz, ale w męczennictwo. I w taki trochę syndrom matki Polki, tylko że nie jesteśmy matką dzieci, a jesteśmy matką naszego dzieła sztuki. Że wychowujemy to nasze dzieło, ten nasz projekt na tego wzorowego Polaka, a w praktyce, czy też poświęcamy w ogóle się, nasze potrzeby dla tego dziecka, a okazuje się, że świat wcale niekoniecznie chciał tego poświęcenia i że tak naprawdę to równie dobrze mogłyśmy próbować robić rzeczy, które są dla nas fajne i skutek może byłby nawet lepszy. Ja jestem zdania, że byłby lepszy, bo jestem zdania, że prawdziwie piękna sztuka, która chwyta za serce, ona nie płynie z poświęcenia, ale ona płynie z miłości. i nie płynie z miłości do typowych ankietowanych, nie płynie z miłości do naszych projekcji, oczekiwań do ludzi, ona płynie z naszej miłości do twórczości, ona płynie z naszej miłości do świata. I ta miłość, ona moim zdaniem rozgrywa się na bardzo wielu poziomach. Po pierwsze, bardzo często jest tak, że my chcąc kreować, pragniemy kreować po to, żeby wyrażać siebie. I jeżeli to nie jest coś, co z tobą rezonuje, to możesz śmiało sprawdzić w 100. odcinku podcastu, jak wiele osób spośród mojej społeczności wskazało, że to właśnie wyrażanie siebie jest jedną z głównych przyczyn, dla których w ogóle kreują, które w ogóle są związane z kreatywnością w ich definicjach. A to, że my chcemy wyrażać to, jak widzimy świat, moim zdaniem bardzo mocno płynie z tego, na jakich zasadach, na jakie sposoby my ten świat kochamy. Na jakie sposoby ten świat nas zachwyca. Na jakie sposoby my ten świat podziwiamy. I to, jak znam sobie sprawę, że te wszystkie zachwyty, które towarzyszą mi, kiedy przemierzam przez świat i przez całe swoje życie, to jest objaw w bardzo dużej mierze miłości. Miłości do tego, co mnie otacza, miłości do tego, jakie rzeczy ludzie tworzą, co w ogóle się składa na tą naszą piękną, piękną materialność, to było to dla mnie oczywiste. Było to dla mnie bardzo trafne i bardzo jasne, że ja też w moim pisaniu, w moim tworzeniu, to co chcę zawierać, to jest właśnie miłość. I przypomniał mi się taki moment, w którym myśląc o swojej powieści i wiecie, ja też nie jestem święta i ja też wielokrotnie porównywałam się z innymi osobami, myśląc o tym, że moje pisanie nie jest dostatecznie jakieś. I pod jakieś możemy sobie, wiecie, wstawić bardzo różne rzeczy, dostatecznie dobre, dostatecznie fajne, dostatecznie dopracowane i tak dalej, i tak dalej. I ja, zastanawiając się nad tym właśnie, nad tą moją powieścią, którą aktualnie poprawiam, tworzę drugą wersję, drugi szkic, który później idzie do beta czytelniczek, więc liczę, że w przeciągu kilkunastu max najbliższych miesięcy uda mi się tę książkę wydać. To jest nadbałtycka seria niefortunnych zdarzeń, która łączy się z Dark Academy motywami, także jeżeli to są wasze wajby, to serdecznie was zapraszam do śledzenia tej mojej podróży na Instagramie. I wiecie, ja tak sobie myślałam o tych wszystkich poważnych dziełach, o tych wszystkich poważnych ludziach, którzy tworzą, którzy piszą. I wtedy przyszła mi do głowy taka myśl, że ja tę książkę, ja tę powieść piszę z miłości. I ja tę powieść piszę nie tylko właśnie z mojej miłości do świata i do rzeczy, które ja odbieram, do różnych właśnie dzieł sztuki, które mnie inspirują, ale też właśnie, że ta książka dodatkowo ona ją tworzy po to, żeby można się było w niej zakochać. Że to, wiecie, nie jest takie ambitne, ciężkie, trudne dzieło sztuki, przez które trzeba się przedzierać, ale to jest dzieło, w którym można się zakochać, w którym jest masa bohaterek i bohaterów, których możemy pokochać całym sercem, w których jest świat, w którym można się zakochać, że tą podstawą, tym fundamentem, na którym ja stawiam moją powieść, jest miłość i jest możliwość zakochania się w tym. Nie tylko, że ja jestem zakochana w tym, co tworzę, bo wierzcie mi, oczywiście ja uwielbiam to, co tworzę, ale też jestem w stanie mimo tej miłości zobaczyć mankamenty tego, co tworzę i dlatego to też poprawiam i chcę dopracować możliwie jak najlepiej, ale że też bardzo, bardzo bym chciała, żeby to właśnie miłość przepełniała osoby, właśnie ten zachwyt, żeby to było to, co przepełni osoby, które będą tę powieść czytać. I dzisiaj właśnie, maszerując sobie na tej bieżni, na siłowni, zdałam sobie sprawę, że miłość którą odczuwamy do tworzenia, która bardzo często stoi, wiecie, u samych podstaw w ogóle tego, że my decydujemy się tworzyć, że ona, właśnie ona jest najlepszym, najzajebistszym lekarstwem na presję. I presję mogliście wyczytać już między wierszami w mojej opowieści o tym, jak tworzyłam dla innych, a nie dla siebie. I to właśnie presja była tym, co mi podcinało skrzydła. Ja myśląc o tym, jak powinnam tworzyć, w ogóle ta właśnie powinność, to jest coś, co często nas w tą presję po prostu na maksa wkłada. To poczucie powinności, to poczucie odpowiedzialności przed kimś innym, a nie przed nami samymi, czy przed czymś innym, bo wiecie, czasem zdarzają się po prostu różnego rodzaju deadline'y, które też sami sobie ustalamy, ale też wiecie, presja, którą mamy wobec siebie samych, to jest bardzo duża rzecz. Ja bardzo często właśnie taką presję musiałam w swoim życiu zwalczać. Ja bardzo długo taką presję odczuwałam. Presję bycia jakąś, presję osiągania konkretnych efektów swoim tworzeniem. I ja wiem, że ja na pewno nie jestem w tym sama i wiele z Was też to dotyczy. Czyli to takie nakładanie na siebie presji, że coś musi jakieś być i zapominanie o tym, skąd to się w ogóle wzięło. Gdzie to się w ogóle zaczęło? I chociaż często u tego punktu startowego naszej podróży jest ta miłość, jest to nasze poczucie, że my pragniemy dawać światu to, co tworzymy, pragniemy pokazywać światu, jak go widzimy, pragniemy tworzyć pewnego rodzaju laurki dla świata swoją twórczością, no to kiedy już ruszamy, no to te kilka zakrętów za metą okazuje się, że do tej miłości dokładają się właśnie różnego rodzaju cegiełki i zamiast budować pałac swoich marzeń, budujemy wieżowiec dla innych ludzi. I to, co chcę, żeby dzisiaj przede wszystkim wybrzmiało, to, że miłość do tego, co robimy, miłość do siebie, miłość do osób, które też będą te rzeczy nasze czytały czy odbierały, to jest przede wszystkim podstawa do tego, żeby nie dawać się tej presji. No bo wiecie, to jest tak, że bardzo łatwo jest nastawić nam się wrogo wobec tych osób, które, no właśnie, istnieją tylko w naszej wyobraźni. Że my się tak dla nich poświęcamy, tak dużo im dajemy, tak bardzo poświęcamy dla nich czas, żeby tworzyć te rzeczy, które potencjalnie oni oczekują, których potrzebują, a oni nic, nie? Więc kiedy my dajemy sobie odczuwać miłość, kiedy my dajemy sobie powracać do tego, co stoi u podstaw naszego tworzenia, to nagle okazuje się, że wcale tak dużo nie trzeba do tego, żeby znów zacząć czerpać z kreatywności. I wiecie, ja wiem, że na świecie są różne oczekiwania, które wobec nas rzeczywiście są. I nie zawsze to są oczekiwania, które są tylko i wyłącznie wyimaginowane. Ale w sytuacjach, w których my znajdujemy się, nie wiem, pracując na przykład na czyjeś zlecenie, my bardzo często myślimy o tym jako o przymusie. Bardzo często myślimy o tym, że ktoś ma wobec nas jakieś wymagania i zaczynamy kroczek po kroczku gardzić tą naszą kreatywnością, która doprowadziła do tego, że jesteśmy w tym miejscu. Bo nie robimy tych rzeczy, które byśmy chciały i nie robimy tych rzeczy tak, jak byśmy chcieli. I to jest dosyć duża pułapka, w którą bardzo łatwo jest wpaść, ale nawet w sytuacjach, w których my przed kimś odpowiadamy, w których my mamy jakieś zobowiązania, nawet w tych momentach my możemy z powrotem wrócić do tych ciepłych uczuć, które tliły się w nas od początku. I tutaj jest ćwiczenie, które ja polecam na praktycznie każdych moich warsztatach i na pewno mówiłam nie raz już w podcaście, czyli ćwiczenie, w którym odpowiadasz sobie na pytanie dlaczego. Dlaczego w ogóle kreatywność jest w Twoim życiu ważna? I nie zatrzymujesz się na pierwszej odpowiedzi, która bardzo często brzmi, bo dzięki niej zarabiam pieniądze na życie i mogę się utrzymać, ale grzebiesz dalej, szukasz głębiej, zadajesz sobie najlepiej to pytanie dlaczego 7 razy. To jest oczywiście magiczna liczba, ale podobno ona też pozwala dokopać się właśnie do sedna. Pytasz siebie, dlaczego kreatywność jest dla Ciebie ważna i odpowiedź na to pytanie traktujesz jak największy skarb. I bardzo często wśród tych odpowiedzi pojawia się to, że kreatywność sprawia, że czujesz, że żyjesz, że daje Ci poczucie pełni, poczucie korzystania z życia na maksa, daje satysfakcję, daje radość, daje przyjemność. I pamiętaj o tej swojej unikalnej odpowiedzi za każdym razem, kiedy nachodzą te ciemne chmury presji. To jest podstawa, żeby pamiętać o tym dlaczego, ale też to, co mi pomaga od tych 2 dni, od kiedy mam to odkrycie, to właśnie myślenie o miłości. Myślenie o tym, jakie uczucie rzeczywiście chcę, żeby mi towarzyszyło w momencie, kiedy tworzę. Ja nie chcę gardzić osobami, które będą odbierać to, co ja tworzę. Ja nie chcę, żeby inni ludzie stawali się moimi wrogami, mimo tego, że tak naprawdę jedynym wrogiem, którego ja w tej sytuacji mam, jestem ja sama. Ja nie chcę obwiniać świata o to, że nie mogę tworzyć na własnych kreatywnych zasadach, podczas kiedy to ja oddaję te zasady innym. To, co ja chcę odczuwać, kiedy tworzę, i to niezależnie, wiecie, czy mówimy tutaj o tworzeniu takich wielkich dzieł, jak powieść, wielkich pod kątem objętości, bo pod kątem doniosłości to nie jest mój cel. Czy wiecie, takich długotrwałych projektach, ale też o takich rzeczach, które robimy na co dzień, jak chociażby prowadzenie mediów społecznościowych. Wiecie, bardzo często my zaczynamy. I wiem to z własnego doświadczenia, ja naprawdę nie jestem święta, dzisiaj drugi raz to powtarzam, ale nie jestem święta i ja też mam tak, że kiedy zapomnę o tym, dlaczego to wszystko robię, że ja po prostu pragnę, no właśnie, z miłości dzielić się z innymi osobami swoimi kreatywnymi odkryciami, że ja pragnę z miłości pomagać innym twórczym istotom rozwijać się, wzrastać, zdobywać to twórcze życie, na które każda osoba zasługuje, to ja też często wpadam w taką pułapkę, w której właśnie robię z siebie tą męczennicę w swojej głowie, że myślę sobie, że ja tak dużo daję, ja tak bardzo pomagam, ja tak fantastyczne rzeczy wymyślam, a nikt z tego nie korzysta. No, są jakieś powody, dla których z pewnych rzeczy różne osoby nie korzystają i nie ma w tym nic złego, to nie jest ich wina, że to, co ja tworzę, nie zaspokaja ich potrzeb, ale moją winą jest to, że ja zamiast tworzyć rzeczy, które wypływają z mojego serca i które same w sobie dają mi poczucie satysfakcji i rozniecają we mnie coraz mocniej tę miłość, ja decyduję się na robienie rzeczy, które myślę, że powinnam. To jest tylko i wyłącznie moja odpowiedzialność i niczyja inna. Więc niezależnie od tego, czy te rzeczy, które robimy, są rzeczami stricte artystycznymi i projektami, które obejmują sobą wiele tygodni intensywnej pracy, czy jest to chociażby wpis na Instagrama, czy rolka, która nie poszła w viral, mimo tego, że spełniliśmy wszystkie zasady, które na milionie rolek teraz przedstawiają guru rolkowania, to niestety, jakby wiecie, jeżeli te rzeczy nie płyną z nas, jeżeli te rzeczy nie płyną z naszej miłości, z naszych uczuć, z naszej podjarki, to jest coś, co świat czuje i to jest coś, co jest takim niewidzialnym składnikiem tego, co tworzymy. Właśnie ta uraza, właśnie ta wrogość, właśnie ta powinność zamiast miłości, my odbiorcy naprawdę to wyczuwamy. My wyczuwamy i też pomyślcie właśnie o tym z takiej strony swojej odbiorczej. Czy nie jest czasem tak, że widząc, że ktoś coś robi na siłę, nawet jeżeli nie ma jakichś takich, wiecie, fizycznych poszlak, no to czujemy, że coś jest nie tak, nie? Czujemy, że ktoś tutaj nie do końca autentycznie podziałał. Wiecie, to nie są materialne rzeczy, to są rzeczy, które wychwytujemy często przez intuicję i to są rzeczy, które po prostu się czuje, tak samo jak się, nie wiem, czuje, że ma się z kimś vibe na imprezie. To są rzeczy, które można wyczuć i bardzo, bardzo, bardzo mocno Wam radzę nauczyć się właśnie takiego wracania do miłości, wracania do tego uczucia, które w Was się rodziło na samym początku, kiedy wybieraliście twórczą ścieżkę, kiedy stawialiście pierwszą kreskę, nutę, literę, cokolwiek tylko jest waszym twórczym materiałem. Wracajcie do tej miłości, wracajcie do tego, co wami kierowało od samego początku, a będzie wam dużo, dużo łatwiej rozbrajać tą presję, która bardzo często nie płynie ze strony innych, ale płynie ze strony nas, wobec nas samych. I to tyle na dziś. Jeżeli czujesz, że wciąż mało Ci wiedzy, inspiracji i motywacji do kreatywnego życia i działania, po więcej treści zapisz się na Błysk Letter, czyli mailowe listy pełne błysku. Formularz znajdziesz na stronie www.u-janoszuk.pl/zapis. A jeśli lubisz słuchać U Janoszuk, wystaw mi proszę ocenę na swojej ulubionej platformie streamingowej lub poleć podcast bliskim twórczym osobom. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i niech błysk będzie z Tobą.